powiedział, nie modli. Nie na czasie. Nie. Patrząc tak z tego, co się dzieje w świecie, jaka jest mentalność świata, której my też na różne sposoby łatwo ulegamy. Bo przecież musimy sobie zdawać sprawę, że przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, mamy w przeważającej większości do czynienia z ludźmi ochrzczonymi, przynajmniej formalnie należącymi do Kościoła, a w dużej mierze przyznającymi się też do Kościoła, czy to będzie 40%, czy 30%, czy 60%, obojętnie, ale to jest przeważająca część naszego społeczeństwa. I w tym społeczeństwie dzieją się takie rzeczy, które z tym, co przedstawia Jezus Chrystus, także w odniesieniu do małżeństwa, nie mają wiele wspólnego. I się mówi, no bo jak to? Nie można inaczej. Robimy, co możemy i na tym się kończy. Ja w tej katechezie będę chciał wprowadzić trochę, znaczy uprzytomnić, nie? To, że mówiąc o małżeństwie chrześcijańskim, podobnie też i o kapłaństwie, my nie możemy liczyć na własne siły. One są bardzo potrzebne, konieczne, ale niewystarczające. Nawet maksimum, jakie ja włożę jako kapłan czy małżonek w to, by być wiernym, to jest niewystarczające. Ale jest to absolutnie konieczne, żebym ja doświadczył tego, czym jest wierność. I w tym duchu trochę będę mówił. Dobrze jest słychać wszędzie, bo tu jest trochę zawsze trochę pogłos. Wszędzie jest jako tako słychać, czy mówić, bo pytam, czy mówić wolniej, czy dobrze? Może być. Tak, pana dyrektora widzę, się uśmiecha i słyszy też dobrze. No to dobrze. Tak, to dobrze jest patrzeć tak w twarz, ja to bardzo lubię. Dla niektórych to jest krępujące, nie? Ja się z tego cieszę, że mogę patrzeć. Więc teraz, żeby powiedzieć o tej wierności, no bo ślubuję ci wierność, to jest jeden element tego, co się każdy z małżonków wypowiadał. Żeby temu się przyjrzeć, ja najpierw przypomnę trochę, przywołam to, czym jest wierność ze strony Pana Boga. Bo bez tego nie możemy mówić, tak jak powiedziałem. Ludzkie siły nie są w stanie dochować wierności. Człowiek może być zawsze wierny aż bardzo, bardzo daleko. Aż nawet do jakiegoś oddania życia, jak to robią, czynią żołnierze, czy tacy, czy inni ludzie, którzy się poświęcają. Nie? Ale zawsze jest to jakoś tak specyficznie ustawione ze względu na coś. Tymczasem w małżeństwie ta wierność jest inna. To nie jest tylko po to, żeby dochować wierności tej międzyludzkiej, czy jakiemuś ideałowi, czy ojczyźnie, tylko powiem od razu o to, o co jest dla mnie w centrum. Żeby doświadczyć we dwoje wierności Boga. Że to, co po ludzku w konkretnych, pewnych sytuacjach jest nie do utrzymania, bo nawet małżeństwo, które jest zgodne po ilu latach, jak tu państwo, 25, wygląda się więcej, nie? Plus, minus, nie? No, ale ja nie chciałem od razu sięgać daleko, tak? Nie. Na pewno każdy z was miał takie chwile, tak jak ja w kapłaństwie, że po co ja w to wszedłem? Mogłem sobie doświadczyć czegoś innego. Takie pokusy przychodzą. Jeśli jestem otwarty, pani aż marszczy brwi, jak to możliwe, że biskup też miał pokusy. Ma i to specyficzne. Po co to jest? To jest po to, żebyś doświadczył sytuacji kryzysowej, trudnej, której ty dostrzegasz, że chodzi o coś więcej niż twoja wierność. Chodzi o to, żebyś doświadczył w kryzysie tego, pod jakimś kątem, nie, w jakiejś dziedzinie, może być bardzo nawet mały sektor mojego życia, żebym doświadczył, że ktoś jest większy od tego, co ja mogę, co ja chcę, że ktoś mnie ratuje, dlatego że ktoś jest absolutnie wierny, absolutnie wierny. Ja najpierw chcę tę wierność trochę przedstawić. Odwołam się do niektórych tekstów biblijnych, bo oczywiście nie będziemy ich analizować szczegółowo, ale to, co mówię, jest owocem moich różnych dociekań i tak dalej, ponieważ to sformułowanie w Biblii chesed uemet, to znaczy łaska i wierność, wierność albo prawda, bo wierność jest związana z prawdą. Wierność jest związana z prawdą. I to hebrajskie emet to jest coś, co wyraża wierność, ale jednocześnie jest to, co mamy zawarte, bo to jest ten sam rdzeń, w amen. Tak jest. Taka jest prawda. Tej prawdy nie można zmienić. Ale przed tym jest chesed, łaska. To są dwa pojęcia, które tworzą często tak zwaną endiadę, czyli razem występują i określają ważną cechę Boga. Bóg jest pełen dobroci i łaskawości i to objawia w swojej wierności wobec człowieka w sposób pełny, absolutny, nigdy nieodwołalny. Bo kiedy człowiek zgrzeszył w raju, niezależnie od tego, jak to tam było, Adam i Ewa, co zrobili konkretnie, Bóg okazał im wierność, dał obietnicę, zaangażował się wobec człowieka. Mówi, ja to doprowadzę, kładę nieprzyjaźń, powiedział do węża, między ciebie a niewiastą, potomstwo twoje, potomstwo jej. Ty zmiażdżysz mu piętę, a ono, potomstwo, potomek, zmiażdży ci głowę. W tej sytuacji, tego impasu, który stał się po grzechu, Bóg otwiera perspektywę życia, naprawy. I całe doświadczenie Izraela, patriarchów i tak dalej, prowadzi do jedno, że ten Bóg ma wobec człowieka plan, ma drogi, prowadzi człowieka. Jako Bóg wierny, po to, żeby człowiek stopniowo coraz to głębiej odkrywał, że drogi Pana są słuszne. Nawet jeśli człowiekowi w konkretnym momencie wydaje się, że to jest niesłuszne. Abraham tego doświadczył kilkakrotnie. Przynajmniej takie mamy świadectwo. Próbował w pewnych momentach załatwić sobie sprawy po swojemu, bo nie wierzył obietnicy. Nie? I tak oszukał Faraona w Egipcie, mówiąc, że Sara to jest nie jego żona, tylko siostra, bo tak. I to wyszło na jaw. I tak skombinował, ja tak mówię trochę żartobliwie, Izmaela. Pomyślał, że Pan Bóg nie będzie wystarczająco wierny. I ten Abraham się nauczył przez te wszystkie swoje wyboje na swojej drodze, nauczył się jednego, że Pan Bóg jest wierny. Do tego stopnia, że kiedy powiedział Pan Bóg przez swoje słowo, powiedział Abrahamie, weź Twego syna jedynego, którego kochasz, złóż mi go w ofierze. Abraham już nie dyskutował. Wiedział, że Pan Bóg jest wierny. A kiedy ten mały, młody chłopak Izaak pytał, co drwa, ogień, a gdzie ofiara? Abraham miał jedną odpowiedź. Pan Bóg przewidzi, Pan Bóg wie. Ja nie wiem. Moi drodzy, to jest bardzo ważne w relacjach małżeńskich. O tym potem na końcu jeszcze powiem więcej, nie? Ja sobie wybrałem tę Kaśkę, czy tego Wojtka wybrałem. Mi się wydaje, że my sobie ułożymy życie, nie? Ale każda Kaśka, każdy Wojtek ma swoje dziury, swoje słabości. I trudno jest zharmonizować. Nie? Oczywiście przy pomocy, wskutek czy dzięki wysiłkom wiele rzeczy da się zrobić. Nie? Ale są takie rozdźwięki, w których widać, że po ludzku nie da rady. I dlatego wtedy jest bardzo ważne nie patrzeć na to, czy my damy radę, tylko czy we mnie, Kaśce czy Wojtku, jest doświadczenie, że jest ktoś wierny. Że tam, gdzie ja nie daję rady, on wie. Drogi Pana, to jest w Księdze Powtórzonego Prawa w 32 rozdziale właśnie. On jest skałą, on, Bóg. Jego dzieło jest doskonałe. Nawet jeśli my przeżywamy te dziury, wszystkie drogi Jego są słuszne. Nawet jeśli my od nich odchodzimy. Bo on jest Bogiem wiernym i nie jest Bogiem zwodniczym. To znaczy nie chce człowieka oszukać. Pozwala, żeby człowiek zobaczył, jakie są dziury w jego drodze i ostrzega. A kiedy człowiek, nie słuchając, wpadnie w te dziury, Pan Bóg tego człowieka z tych dziur ratuje. A nie mówi, spróbuj iść swoimi drogami, może jakoś wyjdziesz na swoje. Nie. Od razu mówi, to jest prawda, to jest dobro, to jest zło, to jest fałsz. I moi drodzy, my dzisiaj w tym świecie, który jest bardzo mocno zrelatywizowany, tak można powiedzieć krótko, ja nie chcę tu biadolić, nie? Dla nas jest dobre to, co jest w danej chwili dobre, co nam smakuje. My mamy mało spojrzenia takiego, żebyśmy widzieli, że co jest dobre, to jest zawsze dobre, a to, co jest złe, jest zawsze złe. Wierność to jest rozróżnienie właśnie tego, żeby zawsze tak było. Nawet jeśli jest to niekorzystne. Nie? To jest w psalmach jest powiedziane, że bojący się Boga człowiek dochowuje przysięgi nawet takiej, która jest na jego niekorzyść. Ten, kto jest wierny, tak robi. Nie? I Pan Bóg dochował przysięgi, która jest na jego niekorzyść, bo powiedział, że szatan zetrze piętem potomka, a potomek zetrze jego głowę. I Bóg się dał, a nie tylko dał się wciągnąć, on sam siebie do tego przedstawił swoim synu. I okazał sobie wierność właśnie na tym, że po ludzku przegrał. Po ludzku. Ale z tego wyszedł zwycięski w zmartwychwstaniu. Mamy takie jeszcze o tej wierności, o tej niezmienności. W księdze Liczb, gdzie jest mowa, to jest piękna scena z prorokiem Balaamem, którego chcą przekupić, żeby prorokował tak, jak ten chce, nie? I ten się zgodził, nawet byłby gotów wziąć pieniądze, ale potem oślica mu tam przeszkodziła w tym i w końcu ten Balaam wypowiada takie słowa, nie? I to właśnie mówię, Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, by się wycofywał z tego, co zaprojektował, co obiecał, nie? Opuszczam trochę tekstu i potem mówi, ten Balaam mówi, skoro Bóg tak mówi przez te znaki, między innymi oślice, to ten prorok mówi, skoro Bóg każe błogosławić, ja tego zmienić nie mogę. Choćby mi nawet ten ktoś, kto mnie zamówił, żebym mu prorokował na korzyści jego, dawał nie wiadomo jakie pieniądze albo groził nie wiadomo jaką karą, ja tego zmienić nie mogę. Moi drodzy, to jest w małżeństwie bardzo ważne. Są rzeczy, co do których, i tak samo w kapłaństwie, co do których my stopniowo, rozpoznając, wchodząc w małżeństwo, żyjąc w małżeństwie, wiemy, ja tych rzeczy zmienić nie mogę. Ja nie mogę udawać, bo tu jest korzystniej, tu więcej będę miał takich czy innych, powiedzmy, rezultatów pozytywnych, przyjemności, czy zysku, czy czegokolwiek. Albo tu mam większe trudności, bo mi się tu życie, no po prostu z tym mężem, czy z tą żoną, tak układa, że to jest jeden ciąg. Tak się wydaje. utrapienia, czy gorzej jeszcze, nie? I ja sobie zmienię. Takie myśli przychodzą. Niech to słowo Balaama dzisiaj też tu nam brzmi w uszach. Są rzeczy, których ja zmienić nie mogę. Bo ja nie jestem Panem. Jestem tym, który słucha. Jak ja słyszę, jaka jest prawda, nie mogę mówić, może być inaczej. Ta wierność Boga realizuje się przede wszystkim w Jego przymierzu. To robiliśmy w katechezach Chrzest Życiu Misji Kościoła od drugiego roku, potem powtarzaliśmy, wróciliśmy do tego jeszcze w ostatnim teraz roku, gdy była mowa o zapowiedzi nowego przymierza. Tu nie mamy czasu, żeby aż tak mocno to rozpracowywać. Ale chcę zwrócić na jedno. Wczoraj też tu o tym mówiłem na zakończenie, na kongresie eklezjologicznym, na zakończenie tego roku pracy Chrzest Życiu i Misji Kościoła. To jest to przepiękne proroctwo Jeremiasza i zachęcam wszystkich, żeby się w to wczytywać, te cztery wiersze, a nawet nauczyć się na pamięć. Nauczyć się na pamięć. Oto nadchodzą dni, kiedy, ja skracam trochę, kiedy zawrę przymierze z domem Izraela. I powiada Pan Bóg przez Jeremiasza, nie będzie to takie jak to, które zawarłem z nimi, kiedy ich wziąłem za rękę, wyprowadzając z Egiptu pod Synajem. I to było takie przymierze, które oni złamali. Dopowiadam, mogli złamać. Bo jakie to było przymierze? Na zasadzie wzajemności. My uczynimy to wszystko, co Pan Bóg powiedział. Tak się zobowiązali. To była, jakby powiedzieć, presumpcja, nie? Że my potrafimy być wierni Panu Bogu. I oni to przymierze złamali. Nie? Pierwszym wydarzeniem, które było po zawarciu tego przymierza, to był Złoty Cielec. Więc to nie będzie takie, to nowe przymierze, jak to, które oni mogli złamać, bo one było oparte na wzajemności. To było zawarte, ja to teraz podkreślam, z partnerem, który z góry było wiadomo, że jest niewierny. Jak gdybym ja zawarł przymierze z ojcem Piotrem, wiedząc, że on ani nie ma pieniędzy, tylko jest takim hochsztaplerem, przepraszam, i mówi, że wszystko ma, a ja wiem, że on to kompletnie od razu, cokolwiek ja mu dam, wpuszczę do mojej organizacji czy do mojego domu, on wszystko zdefrauduje. Ale ja z nim zawieram to przymierze. Jak się okazuje, on jest niewierny, przymierze zostało złamane, ale Bóg pozostał wierny. Dlatego mówi, ja zawrę teraz inne przymierze z tym ojcem Piotrem. Jakie to będzie przymierze? Włożę moje prawo w ich jestestwo. Będę mi Bogiem, oni będą mi ludem. I nie będą musieli się pouczać jeden do drugiego, mówiąc, oto Pan Bóg, poznaj Boga, bo wszyscy mnie poznają, od najmniejszego do największego. I tu jest teraz clue, puenta. Ojciec Piotr pamięta? Wszyscy mnie poznają. Będzie przymierze, które będzie tak ewidentne, że wszyscy mnie poznają. Dlaczego? Bo przebaczę im grzechy i nie będę wspominał ich występków. Co to znaczy? I to proszę sobie zapamiętać mocno. To jest dla nas, nie pasuje do naszych uczuć. To nas rani. Bóg zapowiedział, to się stało w Jezusie Chrystusie później, że się zobowiąże do czego? Do przebaczania wszystkim, którzy defraudują Jego dobra. To nie jest przymierze z wzajemnością, na obopólnych zobowiązaniach, zobaczę, czy ten Piotr da radę wytrzymać ze mną, czy nie, czy będzie wierny, czy nie. Ja już wiem, że on jest niewierny. Ale ja zawieram z nim mimo to przymierze. Po co? Żeby się okazała jego niewierność na kim? Na mnie, na moim synu, mówi Pan Bóg, na Jezusie Chrystusie. I by ten Piotr tak długo, przepraszam, ojcze Piotrze, jak może wytrzymać, niech jeszcze wytrzyma. By tak długo się okazała jego niewierność, aż poznając moc mojego przebaczenia, mówię w imieniu Pana Boga, zobaczy, że to jest jedyna prawda, która daje życie, daje sens wszystkiemu. To jest przymierze, którego nikt nie potrafi złamać. Moi drodzy, to jest bardzo ważne w małżeństwie. Jeśli myślicie o wzajemności, ja o tym jeszcze będę mówił pod koniec, czas leci, ale o wzajemności, to mówię od razu, to nie jest to, co jest specyficzne dla chrześcijaństwa. Jeśli wy patrzycie na siebie, no, że my się dogadamy, będziemy dla siebie uprzejmi, będziemy się wspomagać, bo ja czuję, że ta Kaśka jest mi życzliwa i ten Wojtek tak samo. To nie jest jeszcze to. Nie jest to tym, o co chodzi w małżeństwie, w wierności małżeństwa chrześcijańskiego. W małżeństwie chrześcijańskim możemy mówić o wierności, kiedy każdy z nich, albo przynajmniej jedno, doświadczyło tego, co ja powiedziałem w tej chwili z ojcem Piotrem, że ja zdefraudowałem Boże dary, a Bóg mi przebaczył w sposób absolutny. I dlatego ja mogę być z człowiekiem, który życzliwy, piękny, bogaty, pod pewnym względem, w jakimś momencie, w jakiejś mierze zdefrauduje także moje dary, moje oddawanie się Jemu, tej drugiej osobie, moje bycie z drugim, niezrozumie, nie? Nadużyje, jakkolwiek chcemy nazwać, a może mnie wykorzysta, może użyje przemocy, ale ja mam w sobie jakie doświadczenie, że mnie przebaczono i ja mogę przebaczyć. Jeśli na ile będę się odwoływał do tej tajemnicy Jezusa Chrystusa. Nie dlatego, że ja jestem dobry czy wielkoduszny, bo takim nie jestem. Ale poznałem kogoś, kto mnie w to wprowadził i mówi, trzymaj się mnie, a ja ciebie będę do tego uzdalniał i ty to potrafisz zrobić. To, co śpiewaliśmy tutaj przed tym, ten fragment z drugiego rozdziału listu do Efezjan, nie? To jest dzieło Boga, łaską Boga jesteśmy zbawieni. To, że ja potrafię być wiernym swemu małżonkowi, czy potrafię być wierny w kapłaństwie, to nie jest owoc mojego wysiłku i mojej wierności. Chociaż to, powtarzam, jest potrzebne i konieczne. Ale ostatecznie jest to poznanie łaski wierności Boga. Ja mogę być wierny, dlatego że spotkałem wiernego. I to jest istota przymierza, nowego przymierza. To przymierze jest prowadzone tym pięknym, enigmatycznym sformułowaniem, nie? Że te nowe rzeczy, Bóg stwarza nową rzecz, co będzie? Niewiasta, nekaba, przylgnie. Biblia tłumaczy to tam, zatroszczy się, to nie chodzi o zatroszczenie. Złączy się w ampleks, nie? Do swego geber, do swego męża. I to jest nowa rzecz, którą Pan Bóg stwarza? Że Kaśka tak się złączy z Wojtkiem? Pod mostem, pod stogiem, pod pierzyną. Trzeba aż dzieła Pana Boga? Czasem nie trzeba. Kiedy trzeba? Wtedy, kiedy ta Kaśka się okazuje inna, czy ten Wojtek jest inny? I kiedy wszystko jest jakby centryfugalne, odciągające, a będzie dziełem Boga, co? Że będą razem. To jest cud. W małżeństwie, każde małżeństwo przeżyło takie siły centryfugalne, żeby się odłączyć. To, że są razem w sytuacjach totalnego, można powiedzieć, kryzysu krzyża, jest to dziełem Boga. To jest nowość, którą Bóg stwarza na ziemi, w świecie. Te słowa odnoszą się w ogóle do ludu, do relacji ludu do Boga, czy relacji człowieka do Boga, ale ja tu odniosłem to do małżeństwa i to jest prawdziwe. Bo nie wystarczy, że ta Kaśka z tym Wojtkiem będą się łączyć ze sobą w ampleksie wtedy, kiedy oni, im to pasuje. Pan Bóg może sobie teraz spokojnie spać. Przepraszam, takie wyobrażenie. Ale wtedy, kiedy wszystko ich rozdziela, żeby wtedy byli razem, żeby ona wróciła z wygnania, czy on wrócił z wygnania, bo tam jest taki jest kontekst, i byli razem, kiedy wszystko wskazuje, że powinno być inaczej, to jest to cud Boga. Nie? Bóg stwarza nową rzecz na ziemi. Jest jedyny kazus w Piśmie Świętym, w tekście hebrajskim, gdzie jest słowo nowość, nowy, nowość i stworzenie, czasownik bara, razem. Jedyny kazus. Jedyny przypadek. Małżonkowie, pamiętajcie, kiedy was wszystko rozdziela, kiedy brakuje sił, kiedy przychodzą myśli, żeby trzeba to wszystko zostawić, dać się siłą odśrodkową wyrzucić daleko od niego czy od niej, miej nadzieję, usłysz proroka, usłysz słowo, kerygmat. Właśnie to powinno być głoszone, że Bóg w takiej sytuacji, tej totalnego działania tych sił odśrodkowych, może dokonać nowego stworzenia. I te wtórne rzeczy, to powtórne stworzenie będzie lepsze niż pierwsze. Tak mamy u proroków często mówione. Dobrze. Punktem kulminacyjnym tej wierności, teraz idę do Jezusa Chrystusa i potem jeszcze do małżonków, parę minut. Punktem kulminacyjnym tej wierności Boga jest Jezus Chrystus. Wcielone słowo, które stanęło między ludźmi, nie, dokładnie rozłożyło swój namiot, zamieszkało między ludźmi. Po co? Żeby ludzie mogli go odrzucić. Przyszedł do swoich. Swoi go nie przyjęli. Dlaczego go nie przyjęli? Bo każdy z nas i wówczas 2000 lat temu i dzisiaj, co ma swoje plany. I ten Jezus taki, jaki jest, mimo że do wszystkich przyszedł i że wszyscy go oczekują jakoś, wszyscy to jest może trochę powiedziane tak zbyt ogólnie, ale tak jest, oczekują, kiedy przychodzi. On nie pasuje. Bo on wzywa do czego? Do nawrócenia, do powrotu, do tego nowego stworzenia. A my odczuwamy siły właśnie te centrofugalne. A on jest w środku. On jest tajemnicą prawdy. I tak jak Piłat powie, cóż to prawda? Mnie interesuje dzisiaj moja sprawa, mój interes. To jest dla mnie ważne. Cóż tam prawda? Jezus mówi, ja się po to narodziłem, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I jedyne wyjście było dla Jezusa, skoro ma być konsekwentnym świadkiem prawdy, musiał umrzeć. Żeby okazać wierność Boga wobec człowieka, który Boga odrzuca. Dlatego święty Jan w tym samym właśnie prologu, bo to są słowa z prologa, mówi, tym, którzy w Niego wierzą, daje moc stanie się dziećmi Bożymi, którzy nie z woli męża, nie z krwi, nie z ciała, ale z Boga się narodzili. Drodzy małżonkowie, święty Paweł o tym Jezusie mówi tak. Jest to nauka zasługująca na wiarę z listu do Tymoteusza II. Jeśli bowiem z Nim współumarliśmy, to znaczy pozwoliliśmy się wciągnąć z powrotem przeciwko temu ruchowi centrofugalnemu, gdzie każdy szuka swego dobra, pozwoliliśmy się wbrew temu, co jest w nas, szukanie swego dobra, sprowadzić do centrum, w czym to jest się objawiło w naszym życiu, w Chrzcie Świętym. Tam umarł stary człowiek. Jeśli umarł, nie? Jeśli nie umarł, to masz stale pretensje. Czy i w kapłaństwie będą problemy, i w małżeństwie, i z dzieckiem, które jest bardzo zdolne, i z tym, które jest ułomne. Ale już nie chcę tego rozwijać. Nie? Jeśli razem z Nim umarliśmy, wespół z Nim też będziemy żyć. Nie? Jeśli trwamy w cierpliwości, ja nie rozwijam wszystkiego, trwamy w cierpliwości, z Nim będziemy królować, jeśli będziemy się Go zapierali, On się też nas zaprze. To znaczy, jeśli my z tego, co to znaczy tu zapieranie, damy się wyłączyć z tego, z tej logiki Jezusa Chrystusa, cóż można zrobić? Ten ktoś, kto tak się da uformować w życiu, kto tak przeżył życie, to nie jest ktoś, z kim ja mam coś wspólnego. Nie znam was, powie. Boście ulegli właśnie tej sile szukania swego dobra. Więc jest możliwość, żeby ja nie znam was, się zaprzę. Ale dalej jest, to jest jeszcze, o to mi głównie chodzi. Jeśli my odmawiamy wierności, to znaczy negujemy Jego, że On jest nieprawdą, On wiary dochowuje. Co to znaczy? Będzie ci przebaczył. Tak długo, dopóki tu, mówimy, bo to jest się zawsze kiedyś, nie? Dopóki tu jesteś, dopóki tu jestem, On wiary dochowuje. W czym dochowuje wiary? Że się zobowiązał mi przebaczać. Ja to kładę bardzo mocno, bo wierność to jest, żeby konsekwencją wierności, czy wyrazem wierności jest to, że ktoś ma w sobie przebaczenie. On wiary dochowuje, bo nie może zaprzeć się samego siebie. Jezus na krzyżu nie może powiedzieć, ja wiszę na krzyżu po to, żeby innych oskarżać, tylko ja wiszę na krzyżu po to, żeby inni widzieli, słyszeli. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Będą patrzeć na tego, kogo przebodli. Będę wywyższony wszystkich pociągów. I moi drodzy, tu jest też w życiu małżeńskim. Jeśli chrześcijanin zawiera związek małżeński, wchodzi w małżeństwo, świadom tego, kim jest, to on, oparty czy odniesiony do Jezusa Chrystusa, tej wiary będzie dochowywał. Bo pozostaje mu tylko jedno. Albo zaprzeć się totalnie wszystkiego, czyli zrobić apostazję, albo powiedzieć, ja jestem ułomny, słaby i tak dalej, ale trzymam się tego, który mi przebaczył i ja nie mogę nie przebaczać. Słuchajcie, małżonkowie chrześcijańscy, mówię do was. Po włosku jest taki termin inculcare, nie? To znaczy wtłuc sobie do głowy. Jako małżonek chrześcijański jestem w sytuacji, jako nowe stworzenie, ten, który został włączony w ten środek, a nie ulega tej logice centryfugalnej, jestem człowiekiem, który nie może nie przebaczyć. Bo w momencie, gdy ja nie przebaczam, jestem absurdem. Jestem absurdem. Jako chrześcijanin, jako małżonek chrześcijański. Jestem absurdem. Teraz do tej formuły jeszcze mogę. Ja mówię 35 minut, miałem 45, więc jeszcze parę minut mogę. Nie? Dobrze. Do tej formuły. Ja, Kasia, Wojtek, biorę Ciebie za małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność. Moi drodzy, jest bardzo ważne to ja. Kto to jest? Czy to jest ta Kaśka i ten Wojtek sami w sobie? Czy ta Kaśka, ten Wojtek mają świadomość, że, albo przynajmniej jedno z nich, świadomość, że są ochrzczeni? Że mają w sobie ten zaczątek tego bycia w środku. Że wiedzą, że siła centryfugalna jest kłamstwem. I ja, taki ochrzczony w tajemnicy Jezusa Chrystusa, z tej pozycji ślubuję Ci miłość, wierność. Nie jako ja Wojtek, tylko ja Wojtek ochrzczony. To znaczy, ja wiem, jakim ja jestem, ile będę miał tych odruchów ucieczki, ale ja wiem, już doświadczyłem, że to są wszystko kłamstwa i nawet jeśli mi się uda kawałek uciec, to wiem, że mam wracać do środka. I dlatego ślubuję miłość, nie w oparciu o moje siły, bo mnie się pierwsza, lepsza Petronella spodoba, i mogę do niej też przylgnąć. Ale będę wiedział, że to jest fałsz. Że zanegowałem w ten sposób tajemnicę Jezusa Chrystusa w sobie. No nie jest to, że mi się nie udało z tą Kaśką i teraz z Petronelą mi się uda. Ja zanegowałem Jezusa Chrystusa w sobie. I to jest absurd dla chrześcijanina. To nie jest to, no teraz nie mogę iść do Komunii Świętej, to jest potem mówienie takie, a czemu ten Kościół jest taki okrutny, jak oni już sobie żyją 20 lat w konkubinacie i wyglądają na porządnych, a czemu im Kościół nie pozwala uczestniczyć w sakramentach, do Komunii i tak dalej. Bo oni zanegowali Jezusa Chrystusa, nie? Ja w tej chwili nie wchodzę w szczegóły, bo są sposoby, nie, jak można takim ludziom pomagać i trzeba pomagać. Tylko teraz mówię takie mówienie obiegowe, jak to jest. Nie? Czemu ten Kościół nie każe im, nie pozwala im przyjść do Komunii Świętej? Jak to może? Jak to w sobie zanegowali? To jest coś podobnego jak rodzice, którzy nie akceptują chrześcijańskiego stylu życia, bo żyją czy w konkubinacie, czy jakkolwiek inny sposób. Chcą, żeby dziecko było ochrzczone. Ja mówię, wy chcecie, no bo dziecko, co ono jest winne, żeby nie było ochrzczone? Nie? No nie jest winne. Tylko wy rodzice chcecie dać dziecku coś, co wyście zwymiotowali. Bo byliście ochrzczeni i teraz macie to gdzieś. I chcecie z tego dziecka zrobić to samo. Ja mówię, jeśli wasza postawa, na tyle, na ile można to uchwycić, nie zmieni się, to lepiej niech to dziecko nie będzie chrzczone. Bo to jest, będzie absurd w waszej rodzinie. To tak, jakbyście wprowadzili złodzieja do waszej rodziny.
albo to dziecko będzie żyć prawdziwie, po chrześcijańsku, i będzie wam na każdym kroku wyrzutem, albo wy je zniewolicie, tak jak wy jesteście, że mimo że jest ochrzczone, żyje po jakiemu? Po pogańsku. To mówię teraz szczególnie do pokolenia starszego, babcie, dziadkowie, nie? Jeśli macie takie przypadki w rodzinie i spotykacie się, przynajmniej w naszej diecezji, z odłożeniem chrztu, to nie jest wymysł biskupa sobie taki, że chce utrudniać, nie? Ja rzucam koło ratunkowe tej rodzinie, żeby z niego skorzystała i weszła w poznanie wierności Boga, a nie tylko chrzcić dziecko. Teraz, więc to jest, jako chrześcijanin doświadczam wierności i dlatego potrafię też być wierny. Znakiem, tak jest, ja mam jeszcze 4 minuty. Znakiem wierności są obrączki. Dzisiaj będzie wręczone te obrączki gliniane. I taka była tylko pierwsza wersja, żeby tylko 2 obrączki, jak powiedziałem. To jest, nie jest obrazem chrześcijaństwa. Dlatego te 2 obrączki są włączone w obręcz czy inną obrączkę Jezusa Chrystusa i Kościoła. I to stanowi tło, podstawę. Możesz być wierny swojej żonie, swojemu mężowi, dlatego że spotkałeś podstawę wierności Jezusa Chrystusa i Kościół. Słuchajcie, za dużo mamy w kościołach ślubów, które nie są chrześcijańskie. Rozumiecie? To jest też tragedia. I teraz tak, kiedy wejdziesz w te doświadczenie wierności, to zobaczysz, że twoje plany, twoje mrzonki o idealnym małżeństwie, twoje wszelkie jakieś wyobrażenia idą na drugi plan. Ty zaczynasz troszczyć się o jedno, o realizm życia w prawdzie, dlatego że doświadczyłeś wierności Jezusa Chrystusa w Kościele. I teraz kieruję taki apel do narzeczonych. Nie? Nie patrzcie na siebie, czy pasujecie do siebie. To też tam coś trzeba mieć. Nie? Tylko pytajcie się, czy ten kandydat, ta kandydatka na męża doświadczyła chociaż trochę wierności Boga. Jeśli to jest, spokojnie. Jeśli tego nie ma, wszystkie inne zapewnienia mogą się okazać płonne. Bo tylko to prowadzi nas do perspektywy życia w wierności, mimo naszej niewierności, naszej skłonności do niewierności. Bo jest możliwość nawrócenia. I wybór powinien iść małżonka, współmałżonka, pod tym kątem. Nie czorna, ładne oczy, portfel. Bo wiara to nie jest coś drugorzędnego w małżeństwie. To jest to spoiwo, które jest, albo którego nie ma. I to nie jakaś tylko wiara, no bo on jest tam trochę pobożny, czy tak dalej, tylko uformowana wiara. Nie? I dlatego takie wysiłki, nie, w przygotowaniu do małżeństwa, nie tyle, żeby wprowadzić w technikę życia małżeńskiego, gdybyście tak powiedzieli, tylko wprowadzić w wiarę na etapie, na poziomie adekwatnie do sytuacji młodego człowieka, dorosłego, dojrzałego, żeby jego wiara była dojrzała. I wtedy możemy powiedzieć, że jest szansa, nie? Co więcej, jest to gwarancja ze strony Kościoła, że to będzie wierne małżeństwo, nawet jeśli będzie bardzo trudno. Bo nie to jest wysiłek ludzki, tylko doświadczenie wierności Boga. bo pozostaje jako niezmienna rzecz. Bóg jest wierny i nie może zaprzeć samego siebie. On się zobowiązał, on jest taki.